17 października administracja Joe Bidena ogłosiła nowy, zaktualizowany zestaw sankcji technologicznych wobec Chin, ograniczając możliwość eksportu do Chin zaawansowanych chipów zdolnych i wykorzystywanych do rozwoju sztucznej inteligencji. Ale czy te wprowadzone po raz pierwszy rok temu sankcje odnoszą zamierzony skutek? Czy Stanom Zjednoczonym udaje się powstrzymać Chiny przed rozwojem własnych zaawansowanych chipów i rozwojem szczególnie wojskowej i sztucznej inteligencji? Oraz jak na to wszystko odpowiadają Chiny? O tym dzisiaj w podcaście. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Rok temu, 7 października, administracja Joe Bidena ogłosiła ten pierwszy zestaw sankcji obejmujących chipy i ich eksport do Chin. Chodziło o te najbardziej zaawansowane jednostki obliczeniowe, karty graficzne właściwie rozbudowane, które służą szczególnie do rozwoju sztucznej inteligencji. Takim celem ograniczenia tego eksportu do Chin było ograniczenie możliwości rozwoju przez Chiny wojskowej sztucznej inteligencji, ale było całkowicie jasne, że chodzi w ogóle o pewne ograniczenie tempa rozwoju Chin, no bo przecież nie tylko wojsko w Chinach z tych jednostek korzystało, również firmy całkowicie prywatne w rodzaju na przykład Huawei czy Tencenta. Rok temu wprowadzono zakaz eksportu tych najnowszych, najbardziej zaawansowanych chipów, szczególnie tych produkowanych przez NVIDIA, której jednostki są powszechnie wykorzystywane właśnie do rozwoju sztucznej inteligencji, ale także administracja Joe Bidena postarała się o współpracę z Japonią i Holandią, żeby ograniczyć eksport na przykład w przypadku holenderskiej firmy ASML najbardziej zaawansowanych na świecie maszyn do produkcji mikrochipów, chcąc ograniczyć Chinom zdolność do własnego rozwoju tak zaawansowanej technologii. To jest o tyle istotne, że ASML, o czym już kiedyś zdaje się wspominałem, jest jedyną firmą na świecie, która dysponuje najbardziej zaawansowaną technologią, tak zwaną EUV, Extreme UV, której maszyny właśnie służą do produkcji tych topowych mikrochipów. No ale po roku okazało się, że tamten zestaw sankcji nie wystarcza. Nie wystarcza z paru powodów, o których zaraz opowiem. No i w związku z tym administracja Joe Bidena weszła ponownie, tym razem uprzedzająco, informując zresztą chiński rząd, to w ramach takiej deeskalacji, która w ostatnich miesiącach nastąpiła, informując, że sankcje zostaną odnowione, że zostaną wprowadzone zmiany. No i te zmiany polegają na dwóch głównych elementach. Po pierwsze, zmniejszono kryteria co do tego, co kwalifikuje się do zakazu eksportowego do Chin, to znaczy również trochę słabsze jednostki będą nim objęte. I to jest o tyle istotne, że firma NVIDIA po tym, jak ich eksport tych najbardziej zaawansowanych chipów A100 i H100 został zakazany, rozwinęła nową serię produktów, troszkę osłabionych, czyli A800 i H800, no, które się mieściły tuż pod tym progiem sankcyjnym, no i chińskie firmy zamawiały je na potęgę. Mówi się tutaj o grubych miliardach dolarów zainwestowanych właśnie w kupno tysięcy tych chipów. Jedna taka karta graficzna właściwie jest warta kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tych kart są potrzebne tysiące, żeby kształcić zaawansowane modele sztucznej inteligencji, no więc mówimy tutaj o dosyć dużym wolumenie transakcji i wolumenie nawet fizycznych tych kart, które trzeba przez Pacyfik. No więc ten nowy produkt NVIDIA poprawił zresztą też wyniki finansowe firmy, no ale obecnie ten nowy odświeżony zestaw sankcji będzie obejmował również A800 i H800, więc ich eksport do Chin zostanie ograniczony. Ciekawe też, jak wielka część tych złożonych już zamówień została zrealizowana i co się wydarzy z ich resztą. No a drugą nogą nowych sankcji wprowadzonych przez administrację Joe Bidena jest objęcie większej liczby państw tymi zakazami eksportowymi, wymagającymi ewentualnej zgody. No i tutaj sama administracja sugeruje, że raczej firmy na ten eksport zgody nie uzyskają, więc w praktyce jest to wprowadzony zakaz. Chodzi tutaj o 21 innych państw, w tym na przykład Rosję, Kubę, Iran czy Koreę Północną, czyli takich tradycyjnych przeciwników Stanów Zjednoczonych, ale również kraje takie jak na przykład Kirgistan czy Gruzja. I tutaj uzasadnienie przywoływane przez ekspertów komentujących na przykład dla Foreign Policy ten nowy zestaw sankcji, to jest takie, że te kraje, szczególnie po wybuchu wielkoskalowej inwazji na Rosji na Ukrainę, zanotowały dosyć dziwne przyrosty importu i eksportu zaawansowanych technologicznie różnych rozwiązań. No oczywiście chodzi tutaj prawdopodobnie o to, że finalnie te rozwiązania lądują czy to w Rosji, czy w Chinach właśnie. I stąd administracja Joe Bidena próbuje zatkać tą dziurę i ten kanał przerzutowy technologicznie zaawansowanych rozwiązań. No ale czy te sankcje w ogóle działają? I tutaj ocena jest różna, raczej mówi się właśnie o tych dziurach. W pewnym sensie działają o tyle, że pewnie jest taki mało widoczny efekt statystyczny, że pozbawienie tych chińskich firm czy chińskiego wojska najbardziej zaawansowanych chipów jakoś spowalnia ich rozwój. Ale po pierwsze pojawiły się wspomniane chipy NVIDIA mieszczące się tuż pod ograniczeniami i one były dalej eksportowane. Po drugie, mówiło się dużo o tym, że nie tylko przez jakiś Kirgistan idą karty graficzne, ale też na przykład przecież Singapur jest takim pięknym globalnym portem morskim, przez który w kraju, w którym mieszka bardzo dużo również obywateli czy osób z pochodzenia chińskiego, który jest świetnym punktem przerzutowym. No i dziennikarze Reutersa w ubiegłym roku wybrali się pewnego dnia na giełdę, osławioną giełdę elektryczną w Shenzhen, gdzie karty A100, te zakazane eksportowe, bez problemu zobaczyli, że są dostępne. Być może nie są dostępne w tej masie potrzebnej największym firmom do rozwoju sztucznej inteligencji. Nie są być może dostępne w 1000 egzemplarzy, ale generalnie w Chinach można było je kupić. Poza tym mówimy tutaj o świecie cyfrowym, czyli o świecie również popularnych, coraz bardziej popularnych usług chmurowych, czyli można przecież zdalnie programować taką farmę kart graficznych służącą kształceniu sztucznej inteligencji umieścić poza granicami Chin, na przykład w Singapurze czy nawet na Tajwanie i zdalnie programować nowe modele sztucznej inteligencji. To jest rozwiązanie oczywiście w pewien sposób ryzykowne, bo traci się fizyczną kontrolę nad tym, kto trzyma pieczę nad kartami. No i na pewno wojsko chińskie takich akurat inicjatyw by się nie podjęło ze względów bezpieczeństwa. No ale jest to nadal jakiś wytrych umożliwiający chińskim programistom, chińskim firmom rozwój sztucznej inteligencji. Przede wszystkim przy nakładaniu tych sankcji rok temu wielką niewiadomą było to, jak Chiny będą w stanie rozwijać własny przemysł mikrochipowy i po roku trochę więcej na ten temat wiemy. Tutaj świetne analizy wykonuje na Twitterze czy też portalu X Tomasz Smolarek, analityk rynku, który w mikrochipach siedzi bardzo długo i bardzo głęboko. Bardzo polecam tego Twitterowicza, bo to pewnie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w Polsce ekspert, który rozumie te globalne ekonomiczno-technologiczne przepływy w kwestii chipów. Ostatnio Tomasz Smolarek przeanalizował wyniki kwartalne firmy ASML, czyli firmy holenderskiej dostarczającej maszyny służące do wyrobu mikroprocesorów. Te wyniki są o tyle ciekawe, że udział Chin w zakupach maszyn ASML wzrósł do niemal 50% z poziomu około 20-20% w poprzednich latach, czyli Chińczycy na potęgę kupują maszyny, te starsze, ponieważ te najnowsze są nakazane, ale te starsze, tak zwane DUV, maszyny do wyrobu mikrochipów. Tomasz Smolarek podaje też, że według innej firmy analitycznej SemiAnalysis chiński państwowy konglomerat zajmujący się wyrabianiem właśnie mikroprocesorów, czyli SMIC, jeśli już dostanie te wszystkie maszyny, to będzie mieć wystarczająco dużo mocy, żeby tych najbardziej zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji produkować nawet 3-4 razy więcej niż Nvidia produkuje w tajwańskiej firmie TSMC, bo Nvidia projektuje, a na Tajwanie firma TSMC te chipy wykonuje. To jest oczywiście pewna teoretyczna zdolność. SMIC poza tym produkuje bardzo dużo procesorów starszych do przeróżnych zastosowań w przemyśle czy w innych urządzeniach elektronicznych, więc no nie będzie tak, że będzie produkować 3-4 razy więcej tych najbardziej zaawansowanych chipów, ale faktycznie w tym roku nastąpiła pewna demonstracja siły ze strony chińskiej, mająca pewnie odstraszyć Amerykanów od zaostrzania tej wojny technologicznej, bo firma Huawei wprowadziła nowy telefon Huawei Mate P60 i w tym telefonie znalazł się chiński procesor w zaawansowanej technologii, tak zwanym procesie 7-nanometrowym. To jest prawie topowa technologia na świecie. Obecnie najbardziej zaawansowane, czyli Samsung i TSMC, mówią o produkcji 5-nanometrowych chipów. No i wcześniej Chiny takich zdolności nie miały. Co więcej, wcześniej sądzono, że właśnie do produkcji tych 7-nanometrowych chipów potrzebna jest ta najbardziej zaawansowana technologia produkcji EUV, której zdolność produkcji mają maszyny produkowane przez ASML. Chiny zademonstrowały, że nawet bez tych najbardziej zaawansowanych maszyn, używając starszych maszyn, starszej technologii, są w stanie te 7-nanometrowe chipy produkować. I to z jednej strony zaskoczyło trochę świat, ale z drugiej strony pojawiło się dużo wątpliwości co do tego, na ile opłacalny jest to proces. To znaczy, on technologicznie może być możliwy i na poziomie takiej demonstracji technologicznej siły Chin pewnie na przykład państwo zmusza SMIC do takiej produkcji, ale nie wiadomo, czy przy tym starszym procesie to jest w ogóle opłacalne, bo będzie to o wiele bardziej wymagające, będzie pojawiać się więcej jakościowych błędów, a więc więcej odpadów produkcyjnych, które nie będą nadawać się do użycia. No i w związku z tym podejrzewa się, że to jest troszeczkę utrzymywane właśnie na potrzeby tej technologicznej demonstracji siły ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Bez wątpienia jednak Chiny w pewien sposób budują swój potencjał do wyrobu albo zaawansowanych, tych najbardziej zaawansowanych, albo przynajmniej o jedną generację starszych chipów, po to, żeby móc je produkować masowo i być może tą masą zastąpić technologiczne zaawansowanie. To znaczy, oczywiście to pewnie się jakoś przełoży na tempo kształcenia modeli sztucznej inteligencji, ale przynajmniej pozwoli Chinom nadal tą sztuczną inteligencję rozwijać. No i tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy te sankcje obejmujące trochę słabsze również chipy oraz obejmujące więcej państw stanowią odpowiedź na te dziury w sankcyjnym reżimie zaproponowanym rok temu przez administrację Joe Bidena. No i chyba widać, że nie do końca, bo po pierwsze usługi chmurowe oczywiście nadal będą obecne, nadal chińscy programiści będą w stanie korzystać z farm serwerów umieszczonych poza granicami kraju. Ten kwestia reeksportu jest pewnie stanie się bardziej problematyczna przez objęcie innych państw również tym reżimem, ale pewnie w pełni zatkać się tych kanałów nie uda, chociaż być może i prawdopodobnie tutaj administracja amerykańska liczy na to, że uda się przynajmniej ograniczyć ten reeksport do Chin, czyli zmniejszyć liczbę trafiających tam kart, a tutaj liczba ma znaczenie. Jeden z najnowszych modeli sztucznej inteligencji wykształcony w Chinach został wytrenowany w oparciu o tysiące kart i to nieoficjalnie nawet potwierdzanych, że tysiące kart dostarczonych czy kupionych w firmie Nvidia. Więc aktualnie ta sztuczna inteligencja wymaga po prostu tysięcy tych wartych, każda po kilkadziesiąt tysięcy złotych kart graficznych, żeby móc sprawnie się rozwijać. Tu jeszcze mała dygresja, pewnie kiedyś o tym zrobię odcinek, ale to jest dosyć ciekawe, że karty graficzne, które wcześniej służyły tylko do grania i czasami do oglądania filmów i tylko maniacy gier komputerowych interesowali się ich nowymi osiągami, okazały się najlepszym możliwym procesorem do kształcenia zaawansowanej sztucznej inteligencji i to dzięki nim możemy rozwijać w miarę sprawnie te sieci neuronowe, no ale to już wątek na nieco inną opowieść. I teraz jak na to wszystko odpowiadają Chiny, bo ewidentnie nie pozostawiły całego tego procesu bez odpowiedzi. Parę miesięcy temu Chiny wprowadziły ograniczenia eksportu galu i germanu. To dwa pierwiastki, które są wykorzystywane w procesie produkcji mikrochipów. I tutaj mniej więcej 60% w przypadku galu i 80% w przypadku germanu produkcji światowej przypada właśnie na Chiny. To ograniczenie nie jest całkowite, nie jest sankcją eksportową. No i tutaj eksperci też się zastanawiają, jaki jest właściwie cel tego ograniczenia, poza pewną odpowiedzią Ameryce. Z dwóch powodów. Podejrzewa się, że bardziej chodzi o gromadzenie własnych zapasów, bo sam gal i german, chociaż należą do tak zwanych ziem rzadkich, to występują w wielu miejscach na świecie, od Kanady, przez Finlandię, po Australię. Więc tutaj w to pojęcie ziem rzadkich nie chodzi nawet o to, że one rzadko występują, tylko że są często w małych stężeniach w tych skałach i glebach, więc ich wydobycie jest po pierwsze dosyć kosztowne, a po drugie właśnie później proces chemiczny oddzielenia galu i germanu od całej reszty pierwiastków zawartych w skałach i ziemiach jest często po prostu brudny, jest to ciężki proces chemiczny, no i też oczywiście generujący swoje koszty, których Zachód najchętniej by nie ponosił i w globalnej gospodarce przerzucił i robił to w krajach, gdzie praca tego typu jest tańsza, i stąd ta dominacja w łańcuchach dostaw, którą mają jeszcze Chiny, i w pewnym elementach przetwarzania również ważny udział miała Rosja. Natomiast nie jest to niesamowicie zaawansowana technologia, w której Zachód nie jest w stanie opanować. To nie jest jakiś element wielkiego, skomplikowanego przemysłu, o którym Zachód zapomniał, jak to się robi. Tutaj i Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ale też inne kraje na tym świecie planują czy też działają na rzecz rozwoju własnych zdolności do pozyskiwania ziem rzadkich. No i też drugi element jest taki, że nie jest potrzebna znacząca masa, w sensie to nie są grube tony, które wchodzą oczywiście w skład jednego małego mikrochipu, więc tak naprawdę masowo tych pierwiastków nie jest tak wiele potrzebne. W związku z tym raczej Chiny nie są w stanie tutaj zablokować globalnej produkcji mikrochipów, no pomijając oczywiście ten aspekt, że one same nadal w niej uczestniczą, to znaczy poza tymi najbardziej zaawansowanymi chipami, których tutaj rozmawiałem w kontekście sankcji, no to największa część rynku dotyczy starszych technologii, to są po prostu procesory wykorzystywane na przykład w kilkudziesięciu egzemplarzach w samochodach, oczywiście też w niektórych komputerach starszych czy naszych telefonach, ale też no, w przeróżnych zastosowaniach innych w przemyśle i urządzeniach, których codziennie korzystamy. No i w tym rynku Chiny nadal chcą uczestniczyć, nie chcą tutaj prawdopodobnie wywoływać całkowitego rozszarpania tych łańcuchów handlowych. Więc niedobór galu i germanu raczej nam w pełni nie grozi, choć oczywiście krótkoterminowo jakieś zawirowania mogą zostać wywołane tym, że Chiny mogą docisnąć ten swój kurek, czy domknąć ten swój kurek z ziemiami rzadkimi. Ale Chiny poszły też o krok dalej i objęły tymi ograniczeniami eksportowymi inny pierwiastek, którym jest grafit, i tutaj też widzi się raczej odpowiedź na te właśnie nowe sankcje wprowadzane przez Joe Bidena. Grafit ma zupełnie inną rolę i w ogóle nie bierze udziału w procesie produkcji mikrochipów. Rola grafitu jest inna, on jest anodą w bateriach litowo-jonowych, bateriach znanych nam oczywiście jako też częściowo paluszki, ale również na przykład baterie do samochodów elektrycznych i przeróżnych innych urządzeń. No wiadomo, baterie do samochodów elektrycznych to jest obecnie największy rynek bateryjny, bo to szybko rosnący rynek i potrzeba jest tam ogromna pojemność tych baterii. No i w związku z tym tego grafitu jest tam potrzebne o wiele więcej niż galu i germanu do produkcji mikrochipów, i tutaj przykręcenie kurka przez Chiny, które również mają kluczową rolę w tym łańcuchu, mogłoby się odbić zdecydowanie bardziej na tych globalnych łańcuchach dostaw samochodów elektrycznych, bo bez baterii oczywiście za daleko na prądzie nie zajedziemy. I tutaj ciekawostka, trzecim największym importerem na świecie grafitu jest Polska, dlatego że w Polsce produkuje się bardzo dużo baterii właśnie do samochodów elektrycznych. Tutaj największą fabrykę pod Wrocławiem zbudował na przykład koncern LG Chem. Więc być może rykoszetem w technologicznej wojnie zaawansowanych mikrochipów oberwą baterie, w tym baterie do samochodów elektrycznych. Co z tego wszystkiego wynika? Po pierwsze, Stany Zjednoczone nie ustępują w staraniach do ograniczenia technologicznego rozwoju Chin. Będą starały się ograniczyć szczególnie ten wojskowy rozwój, który nie może być zdalnie korzystać z jakichś serwerów umieszczonych poza granicami kraju. Również dlatego, że pole bitwy na Ukrainie demonstruje, że drony, w tym już autonomiczne drony, są coraz powszechniej używane i sztuczna inteligencja na polu bitwy odgrywa również kluczową rolę. Jeśli chodzi o ograniczenie takiego rozwoju sztucznej inteligencji komercyjnej w Chinach, to tutaj pewnie sankcje są nieco bardziej dziurawe, to nie blokuje w pełni rozwoju sztucznej inteligencji. Kolejne modele uczenia maszynowego wychodzą z Chin, także być może trochę wolniej, być może nie tak sprawnie. Chińscy programiści będą w stanie kolejne modele doskonalić, ale cały czas technologię rozwijają. Z kolei jeśli chodzi o produkcję mikrochipów w Chinach, no to jest to ciekawe, co się wydarzy, bo z jednej strony mamy do czynienia z ograniczeniem eksportu tych najbardziej zaawansowanych maszyn, bez których kolejne poziomy szczebli technologicznych Chinom trudno będzie pokonać, a z drugiej strony Chiny demonstrują tą swoją przedsiębiorczość i zaskoczyły świat tym nowym procesorem do smartfona Huawei'a. Natomiast nas, szaraczków, być może paradoksalnie mniej będzie dotyczyć to jakaś tam wojna w najbardziej zaawansowanych chipach, bo te słabsze procesory, z których korzystamy w większej ilości, cały czas są dostępne, nawet w nadmiarze po COVID-zie, ale być może odbije się to na nas w kwestii właśnie samochodów elektrycznych i tego, kto w jaki sposób będzie w stanie robić do nich baterie i kto będzie miał dostęp do popularnego z ołówkowego grafitu. To tyle na dzisiaj, dzięki serdeczne i jak zwykle zachęcam do wystawiania ocen w aplikacji Apple Podcast czy Spotify, to bardzo pomaga podcastowi się rozchodzić, docierać do kolejnych słuchaczy, więc za wszystkie wystawione oceny i polecenia znajomym serdecznie dziękuję, do usłyszenia.